Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj rozmowy mają swój związek właśnie z ważnym sympozjum, które się odbyło w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Oblicza kolonizacji mediów to był temat wiodący, a więc wykłady, wystąpienia, dyskusje, panele itd., itd. Więc to będzie taka kanwa, fundament także naszych rozmów teraz i potem również po 21.30 w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie pragnę powitać naszych gości. Może zacznę tutaj z tej strony od pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani dr Hanna Karp, medioznawca, mówiąc w skrócie, ale to mówi wszystko za siebie, prawda?
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy serdecznie, szczęść Boże. Pani poseł Barbara Bobula, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Też wszystko szczęść jasne. Boże. Szczęść Boże. I pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie
szczęść
ministrze,
Boże.
Witamy, szczęść Boże. Z Krakowa zresztą.
Tak.
Głos z Krakowa.
Ale przyjechałem z Warszawy.
Warszawy. Ale głosu z Krakowa na razie nie mamy.
Nie, ze mną, tak. Ale są inne.
Ale są inne. Ale pan
młody na rybek, dobrze się spisuje.
Oczywiście. Czyli zaczynając, wejdźmy w ten temat, bo to jest chyba takie clue naszych rozmów. Oblicza kolonizacji mediów. Jak to rozumieć? Co możemy przekazać naszym telewizjom, słuchaczom jako taka, prawda, dorobek już tego obfitego dnia dzisiejszego, który miał miejsce na naszej uczelni?
Ja bym...
Panie profesorze, to proszę.
Tak? No, myślę, że pani doktor Karp miała akurat takie wyjaśnienie. Aha. W trakcie
konkluzji.
Dobrze, oczywiście.
Proszę bardzo.
Jasna sprawa. W tej chwili dużo mówimy. Ten termin rzeczywiście jest tematem całej konferencji wręcz. I tutaj chyba najwyższa pora rzeczywiście było dotknąć tego tematu, dlatego że i to chyba tutaj po raz pierwszy w Toruniu ta sprawa właśnie stanęła aż w ten sposób. Kolonizacja. Nie wiem, czy jest jakaś ostra medioznawcza definicja kolonizacji mediów, ale z całą pewnością wiemy wszyscy, o co chodzi. To znaczy chodzi o to, że jedne podmioty medialne dominują drugie, to znaczy stają się coraz większe i właściwie zawłaszczają rynek mediów, zawłaszczają debatę publiczną, no i zawłaszczają także rynek reklam. W związku z tym nie ma miejsca dla słabszych troszkę, dla tych, którzy chcieliby także wzbogacić debatę publiczną. I o tym właśnie cała konferencja, właściwie od godziny 10, było wielu różnych gości, oprócz tutaj zaproszonych, pani doktor, pani poseł, pana profesora, jeszcze był gość z Niemiec, pan Lehmann, który także mówił o tym, co się dzieje na rynku niemieckim, jak tam ta sytuacja wygląda. Szczególnie także mówił w kontekście mediów katolickich, jak rzeczywiście mówił także z autopsji o pewnych przeżyciach, bo był na różne sposoby jednak szykanowany także i prowadził różnego rodzaju redakcje, był szefem, redaktorem, ale w tej chwili skończyło się na tym, że prowadzi właśnie własną samodzielną firmę medialną i skorzystał także z naszego zaproszenia i nawet wyraził taką otwartość na kolejną obecność w Toruniu i chętnie jeszcze będzie się wieloma swoimi doświadczeniami bardzo cennymi dzielił. Ja o tym mówię, dlatego że ja byłam bardzo zainteresowana właśnie jego także referatem, aczkolwiek tutaj też był bardzo interesujący, merytoryczny pani poseł i pani doktor Hajdasz. Pan profesor mówił o tym na bieżąco, co się działo, jeżeli chodzi o sprawy takie z ogródka i z kuchni Krajowej Rady Radiofonii. Także myślę, że nasi słuchacze, jak również widzowie, czy telewidzowie właśnie też, no, mogli przyjrzeć się rzeczywiście debacie także no, takiej troszkę akademickiej, a później jeszcze był czas na dyskusję, na rozmowy, jeszcze ojciec dyrektor zabierał głos. Także myślę, że to było takie pierwsze tego typu wejście, ale nie ostatnie, mam nadzieję.
Mhm. Ksiądz profesor Bortkiewicz przedstawił sprawy modelowania człowieka przez media. Bardzo ciekawy referat. Mnie szczególnie interesuje modelowanie w ogóle zjawisk, a w tym przypadku akurat właśnie człowieka. No, myślę, że jeśli chodzi o konferencję, to gdyby można było tak określić w trzech punktach, czego ona dotyczyła. Przedstawienia stanu, jak do tego doszło, do takiego stanu, no i jak należy przeciwdziałać temu. To jest to przeciwdziałanie, to nie tylko dotyczy uczestników konferencji, czy wykładowców prowadzących wykłady, ale także polityków, ustawodawców, no i wszystkich organów, które są z tym związane.
Ale właśnie może te oblicze kolonizacji jako przykłady.
No, myślę, że tutaj oczywiście można mówić o kilku płaszczyznach tej kolonizacji i o ile bardzo ciekawe były, również z wielkim zainteresowaniem tego wysłuchałam, te referaty, które dotyczyły tej kolonizacji w świecie wartości, w modelowaniu nowego człowieka, człowieka pozbawionego fundamentu tradycji katolickiej. O tyle no, mnie przypadł w udziale taki wdzięczny trochę, taka niewdzięczna trochę rola, ale powiedzenia o tym, co dotyczy spraw ekonomii, własności, technologii, które robią tutaj dosyć dużą inwazję. I rzeczywiście jest z tym ogromny problem, dlatego że rozwój technologiczny powoduje, że coraz bardziej podwyższa się próg kapitałowy, który pozwala na zaistnienie i oddziaływanie na opinię publiczną. To jest bardzo ważne, dlatego że im więcej mamy internetu i globalnych firm działających w dziedzinie mediów, tym trudniej, wbrew pozorom, bo tam się wydaje, że internet spowodował wielką wolność wypowiedzi, tym trudniej oddziałać na bardzo duże grupy ludzi naraz, prawda, z jednym przekazem, bo to jest bardzo zróżnicowany, rozdrobniony przekaz dla mediów niezależnych, ale ci najważniejsi są coraz silniejsi, mają coraz więcej pieniędzy i coraz bardziej opanowują bardzo wielkie grupy odbiorców. I to jest najpoważniejszy problem, że wchodzenie firm telekomunikacyjnych, globalnych, które pożerają dotychczasowe telewizje, portale internetowe i tak dalej, wchodzenie wielkich firm typu Google czy Facebook do reklamy w internecie powoduje, że całą śmietankę zysków zbierają te największe światowe firmy, a dla tych małych, którzy funkcjonują jeszcze na rynku, zostają tylko nisze, które można wypełniać. I to jest do czasu, prawda? Dlatego, że nisza, w niszach sobie można funkcjonować, póki ci wielcy nie uznają, że jeszcze te nisze też trzeba zająć, żeby zagarnąć jeszcze większe zyski i żeby sformatować nowego człowieka, który będzie pozbawiony tradycji rodziny, chrześcijańskiej kultury i wszystkiego tego, co się wiąże z cywilizacją łacińską. Więc przeciwdziałanie temu jest bardzo trudne i coraz trudniejsze, natomiast wiedza o tym i dyskusja na ten temat, czego pierwszym właściwie takim przejawem, to tutaj się zgadzam z panią dr Karp, było to nasze sympozjum, bo nie spotkałam się do tej pory z tak szerokim dyskutowaniem na ten temat w Polsce, to jest pierwszy etap, prawda, żebyśmy się dowiedzieli, jak jest i co możemy w tej sprawie zrobić. No, a potrzebne są też etapy kolejne i myślę, że o tym też kiedyś w Toruniu porozmawiałam.
Ja również chciałam bardzo gorąco pogratulować organizatorom tego odważnego tematu, takiego złapania byka za rogi, może mówiąc trywialnie, i nazwania bardzo dosadnie rzeczy po imieniu, bo to jest jedno z podstawowych zagrożeń w tej chwili, to uzmysławianie sobie, jak wiele zależy w dzisiejszym współczesnym świecie od mediów i jak ważne jest to, żeby nie tylko ci, którzy w mediach pracują, czy nimi się zajmują, mieli tego świadomość, ale także zwykli odbiorcy. Tych mechanizmów właśnie własnowolniania takiego nie nazwanego po imieniu ludzi przez media. To, co nazwaliśmy właśnie terminem kolonizacji, czyli jednak oddziaływania podmiotu dużego na jakiś mały, który po prostu jest uzależniony od niego i potem nie może się z tego uzależnienia wyrwać, wyswobodzić, bo tych powiązań jest tak wiele. Jeżeli nawiązujemy właśnie mówiąc o kolonizacji, no mieliśmy potem przecież do czynienia i pewnie w wielu regionach świata mamy do czynienia z neokolonizacją, czyli czymś, co pozornie wcześniej było zerwaniem, prawda, z tymi negatywnymi zjawiskami i tak naprawdę schowaniem ich pod powierzchnię. Dzisiaj możemy też z takimi zjawiskami właśnie za pośrednictwem mediów się po prostu zetknąć, dlatego że nikt otwarcie oczywiście nie mówi, że prowadzi jakieś media po to, żeby jakimiś grupami społecznymi w określony sposób sterować. I to obnażanie tych mechanizmów jest po prostu bardzo, bardzo ważne i dlatego no, naprawdę gorąco gratuluję organizatorom pomysłu i organizacji tego właśnie sympozjum. Ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie rolą naszą, dziennikarzy, reprezentuję też Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy działa przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, więc no jest właśnie przeciwstawianie się temu zjawiskowi, ocalenie, tak bym to trochę określiła, tego etosu dziennikarstwa, tej prawdziwej misji dziennikarskiej i służby dziennikarzy reszcie społeczeństwa. Trzeba to sobie po prostu uzmysławiać, że to nie jest przeciętny i zwyczajny zawód, który się wykonuje tylko i wyłącznie dla pieniędzy, tylko także dlatego, że po prostu jest potrzebny, jest zawodem zaufania publicznego. Dlatego ja akurat w swoim wystąpieniu mówiłam o mediach publicznych, o ich powinnościach, bo one są o wiele większe niż mediów komercyjnych. Aczkolwiek nie powinniśmy absolutnie nigdy zwalniać jakichkolwiek mediów właśnie z tych powinności publicznych i nawet media komercyjne z nich rozliczać, bo prosta sprawa. Media odgrywają dzisiaj fundamentalną rolę w każdej dziedzinie życia publicznego. Wchodzą wszędzie. Są po prostu płaszczyzną do informowania, do publicznej debaty, do najpotężniejszą, największą formą spędzania wolnego czasu. I właściwie z mediami człowiek zasypia i się budzi, bo ilu z nas, biorąc komórkę do ręki, sprawdza, jest to pierwsza czynność po przebudzeniu, sprawdza, czy coś nowego się pojawiło na poczcie, bądź przed snem, prawda, jeszcze wysyła ostatniego komuś SMS-a i tak dalej, i tak dalej. Więc podstawowa sprawa, uświadamiać te zjawiska odbiorcom, żeby po prostu byli świadomymi odbiorcami mediów.
Pani doktor, Hanna Karp.
Właśnie chciałam uzupełnić, bo pani doktor wspomniała o tym, że mówiła o mediach publicznych. Właśnie chciałam w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż telewizja publiczna w tym momencie ma bardzo duże znaczenie, dlatego że to jest naprawdę po pierwsze dobro publiczne, a jednocześnie jest to wielki podmiot, który jest w stanie podjąć konfrontację z tymi wielkimi molochami komercyjnymi i rzeczywiście jest szansą dla nas obywateli, którzy przecież finansujemy to dobro i mamy prawo również oczekiwać odpowiednich programów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chciałam też zauważyć, że w Europie media publiczne są bardzo także doceniane. Nie wyobrażam sobie, żeby pani kanclerz Angela Merkel wyszła tak jak swego czasu pan Donald Tusk i powiedział, drodzy obywatele, nie będziecie musieli płacić haraczu na telewizję publiczną. Raczej byłoby to bardzo źle świadczyło pani kanclerz i nigdy by tak nie powiedziała. U nas niestety tak się stało i w tej chwili skutki były bardzo opłakane. Trzeba w tej chwili rzeczywiście te media publiczne podnosić z takiego stanu wcześniej, przez wiele lat, jeszcze za 6-8 lat rządów poprzedniego sprawowania pana premiera Tuska, było tak, że telewizja publiczna, właściwie jej głos się niczym nie różnił od tych, jaki był w mediach komercyjnych. To była jedna taka orkiestra medialna i w tej chwili dopiero widzimy te troszkę inne tony, zróżnicowanie. Oczywiście można spotkać się z krytyką. W tej chwili zresztą trwa jakaś olbrzymia, niewyobrażalna dla mnie nagonka w tej chwili na telewizję publiczną, bo okazuje się, że powiedzmy stało się, co się stało w Gdańsku. Ale dlaczego? Dlatego, że ten, który to dopuścił się tego straszliwego czynu, że on oglądał Plastusie Basi Pieli. No przecież to są,
znaczy, tak
to,
się próbuje to są
jakieś
mówić, tak.
Absurdy zupełne, prawda? Pomijając już to, że pan Rachoń w tej chwili jest jakby poza anteną, no nie wiadomo, jakie będą dalsze jego losy. A wiemy, że jednak media to są także, to jest ta polityka personalna, która powinna być naprawdę doceniona, bo to są osobowości, to są ludzie, to trzeba także mieć talenty odpowiednie, także trzeba to wszystko jakoś racjonalnie tę politykę prowadzić. Także tutaj pani doktor miała rzeczywiście taki dosyć wyczerpujący referat, głos i to był też świetny taki kawałek, jakiś asup do dyskusji, myślę.
To jeśli pani mnie wywołała do wypowiedzi, to chciałam tylko twardo, jednoznacznie podkreślić, tak jak to zrobiłam publicznie. Każde łączenie tragedii w Gdańsku z tym, co ukazuje się w telewizji publicznej, jest nadużyciem i manipulacją. I trzeba to mówić głośno i publicznie i przeciwko temu protestować. Mamy prawo krytycznie oceniać niektóre działania telewizji publicznej. Nie wszystko się udało tam zmienić w sposób bezdyskusyjny. Ale tutaj, w tym momencie, łączenie tych dwóch rzeczy jest po prostu absolutnie nieuczciwe i nieuzasadnione. I jako Centrum Monitoringu absolutnie przeciwko temu protestuje. I chciałam jeszcze jedną rzecz podkreślić. To samo dotyczy nagonki, jaka w tej chwili ma miejsce na Radio Maryja i Telewizji Trwam. Kolejna fala bardzo nienawistnej krytyki, bardzo brzydkiej, mówienie o języku nienawiści, kompletnie zupełnie jakby wyssane z nie wiem z czego, z powietrza. I dokładnie to samo chcę powiedzieć, że będziemy i protestujemy przeciwko czemuś takiemu. Radio Maryja i Telewizja Trwam odgrywała i odgrywa bardzo poważną rolę w polskiej debacie publicznej i w przeszłości wielokrotnie ratowała honor polskiego dziennikarstwa i mówię to z pełną odpowiedzialnością w tym studiu i dlatego nie powinniśmy się na to godzić, żeby w taki sposób tego typu zasłużone podmioty medialne, tak dzielnie walczące na tym wielkim globalnym rynku o po prostu świadomość widzów, by tak po prostu traktować. Więc tutaj chciałam taki tylko jeszcze dopowiedzenie do tego, co... Tak, dokładnie tak.
Panie profesorze, a oblicze, a kolonizacja mediów, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która jest tym takim sędzią sprawiedliwym.
Organem tak. konstytucyjnym. I trzeba powiedzieć, że rola Krajowej Rady odnosi się przede wszystkim do nadawców. Pani doktor mówiła tutaj o dziennikarzach, o roli dziennikarzy. Ale my już nie wchodzimy w rolę dziennikarza, bo to, co emitowane jest przez nadawcę, za to odpowiada nadawca.
Efekt końcowy.
Efekt końcowy, czyli nadawca. I w odniesieniu do nadawcy, jeśli są zastrzeżenia, to w odniesieniu do nadawcy. Mówiąc o tej kolonizacji, patrzymy przede wszystkim na same media, czyli komu, jaka jest własność przypisana. Ale to nie tylko chodzi o własność, także o rolę w opiniotwórczą. Tę rolę opiniotwórczą jak można zmierzyć? No często próbuje się ją mierzyć przy pomocy oceny słuchalności. Już wielokrotnie zwracano na to uwagę, dlatego też na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji inaczej już są przedstawiane wyniki Kantara i Nielsena z tego badania słuchalności. Nie są one pod szyldem Krajowej Rady, tylko jako informacja o wynikach wykonanych przez innych i o sposobie pozyskiwania tych wyników, bo to nie wystarczy mieć 2000 punktów w Polsce i na tej podstawie mówić o 2% udziale jakiegoś medium. Tak samo w odniesieniu do odbiorców programów radiowych, audycji radiowych, nie można też oceniać je w różny sposób, umieszczając tak zwane punkty korespondentów. Nie w proporcji do populacji, ale połowa mówi się, że w proporcji do populacji, a połowa w proporcji do takiego uznania dla reklamodawców. No, tego typu manipulacje mogą być później prowadzić do nas na manowce. Dlatego też Krajowa Rada Radiofonii, a właściwie przewodniczący Krajowej Rady, podjął się zadania skoordynowania ze współdziałaniem nadawców, reklamodawców, nowego systemu oceny słuchalności czy rynku medialnego, tak radiowego, jak i telewizyjnego. Myślę, że będą to znacznie bardziej wiarygodne wyniki. Ale to nie tylko chodzi też o tę słuchalność, ale w mówieniu o własności, o słuchalności, to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, jak to nie tylko chodzi o tą własność kapitałową, bo nawet powiemy, czy jest zagraniczna, czy polska. Ponieważ ta Polska może być za chwilę po skomasowaniu, zgromadzeniu, skoncentrowaniu, może być za chwilę, właściciel ma takie prawa, oddana we władanie, sprzedana. Przecież i nawet z pominięciem Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, tak jak to zrobiono przy sprzedaży TVN-u przez Scripps'a dla Discovery, gdzie decyzje o tym, czy można, czy to nie przeszkadza konkurencji, podejmowano nie w Polsce, tylko w Radzie Europejskiej. Więc myślę, że to też są ważne elementy, żeby że potrzebna jest ustawa o dekoncentracji po to, żeby pokazywała, że jeśli nawet ktoś zgromadzi jakiś potencjał w mediach, ale nie tylko w mediach, w otoczeniu mediów, to może go na przykład pozbyć się tego majątku, sprzedając komuś innemu, ale w sytuacji, gdy zachowane zostaną pewne nie tylko programowe, ale własnościowe warunki. No i to jest ta kolejny etap, na który czekamy. W obecnym okresie Krajowa Rada, mając jeszcze do dyspozycji tylko stare zapisy, no stara się jak może, żeby do takiej pełnej koncentracji nie doprowadzić, chociaż ona się dzieje na naszych oczach. No, słyszeliśmy w grudniu o dokupieniu przez Polsat także Netti, także wielu innych nadawców radiowych z ZPR-ów. Myślę, że i tu Krajowa Rada nie ma nic do powiedzenia, bo nie ma narzędzi prawnych przeciwdziałających takiej koncentracji. A już zadziwiające jest, wielu nawet nie wie, że jest jeszcze multiplex czwarty, który służy do mobilnej, przekazów mobilnych, radiowych, telewizyjnych. I ten multiplex, gdy był w 2008-2009 roku ogłoszony konkurs, wygrała spółka Zamościa. Zamościa, którą już teraz to już jest własność Polsatu.
Ktoś to...
No i teraz jest już własność Polsatu. I w odniesieniu do tego multiplexu w ostatnim czasie Urząd Kontroli Elektronicznej wystosował do naszego przewodniczącego Krajowej Rady propozycję, żeby usunąć z umowy pewne sformułowania, między innymi takie, że ten multiplex służy do telewizji, do przekazów mobilnych. Czyli jak to usuniemy, to znaczy, że to nie jest już do przekazów, nie musi być do przekazów mobilnych. W ostatniej chwili, bo 30 dni było na to, jeśli byśmy Krajowej Rady nie było odpowiedzi, no to byłoby uznane za akceptację
to jest taki
tego.
Plan, można powiedzieć.
No więc właśnie, w ostatniej chwili, rzutem na taśmę, przewodniczący wysłał niezgodę na akceptację tych zmian.
Nie bez przyczyny pan profesor też przyniósł mapki, tu widzę. Na pewno po coś służą,
no tak? Tak, bo chciałem w nim pokazać, jak to się często używa w różnych mediach informacji o tym imperium ojca Rydzyka, albo jeszcze często pomija się to. No to proszę zobaczyć, wśród nadawców ogólnopolskich, radiowych, była Radio RMF FM. To jest taki rozkład obejmuje Polskę.
Te zielone kolory.
To zielone kolory.
Te zielone kolory. I warto zobaczyć, ile jest tych obszarów kolistych, które pokazują, jak jedna stacja nadawcza, jaki obszar obejmuje swoim zasięgiem. Ile ich jest i czy są jakie niewielkie dziury w tym całym obszarze. Natomiast oprócz tego ten nadawca ogólnopolski ma jeszcze, tworzy grupę RMF, w której ma radio RMF Max, Radio Gra, Radio Classic i to są następne koncesje w tych samych miejscach, gdzie to są specjalistyczne, ale są własności. Potem, jeśli popatrzymy na drugiego nadawcę, to jest Radio Z. Radio Z ma troszeczkę więcej, niewiele, bo 4 czy 5 więcej tych.
I tu się to białe to są.
To są nieobjęte zasięgi.
Zasięgi.
W roku 2015.
Tak jest zasięg, ale się nakładające oczywiście.
No. Tak jest. Natomiast obejmuje taki obszar i to Radio Z jeszcze istnieje w grupie Euro Z. Obecnie jest to własność czeska, wcześniej była francuska do ubiegłego roku i jeszcze ma dodatkowe też koncesje na takie specjalistyczne jak Radio Z Gold, Radio Z Chili, Antyradio. To są tylko ci nadawcy. A teraz popatrzmy, jak w tym czasie, po wielu trudach, po wielu oddziaływaniach, także i uchwale sejmowej w roku 2000, zobowiązującej ówczesną Krajową Radę do naprawienia krzywd wyrządzonych Radiu Maryja, to jest obejmuje tak. Jakie to są kółeczka? Te małe, bo mała moc.
Małe mocy,
mała moc. I ile obszarów jeszcze nieobjętych i żadnej grupy innej tych nadawców tutaj nie ma. Natomiast nie będąc ogólnopolskim, tylko ponadregionalnym, kupując różne spółki, które miały wcześniej koncesję, grupa Agora ma już tyle, obejmujących wszystkie wielkie miasta. No i ma możliwość także tam, gdzie na przykład koncesję nie rozstrzygnięto, rozdzielając ją, to raz ogłosiliśmy taką przetarg, bo taka też możliwość istnieje. No i wygrało Radio Agora, grupa Agora. Teraz nie powiem, jakie kwoty przy tej okazji. ZPR-y, Zjednoczone Przedsiębiorstwa, to są radio Wawa, Radio SK, Vox, SK Rock. No też obejmuje obszary i nie są to ogólnopolscy. prawda? A jeszcze, co się tworzy, jest proces sieciowania na rynku. No i tutaj książeczkę wydała Krajowa Rada, teraz w ubiegłym roku, na koniec ubiegłego roku, o tym, jak ten proces wyglądał.
Proces sieciowania na rynku radiowym.
Radiowym. Jak ono wygląda, jak powstawało kolejnymi zmianami ustawy, można było doprowadzać do tego, żeby kolejni następni mogli być przejmowani przez tych organizujących sieci.
Ale jeszcze przejdźmy może do takich, żeby dałoby się pokazać oblicza kolonizacji mediów. Na czym to polega? Jakie faktory? Czyli co, że bogaty, potężny jest jeszcze bardziej potężny, tak?
Bo dokładnie po prostu... tak to wygląda. Zresztą to, o czym mówił przed chwilą pan profesor, to jest też element tego procesu.
Bogaty czyli, się bogaci.
Czyli dodam, że RMF to jest własność niemieckiej spółki Bauer, która jest potentatem na rynku prasy kolorowej. Jest również obecna jako ważny portal internetowy Interia. I że każdy z tych nadawców, tutaj była mowa o Radiu Z, który jest wystawiony na sprzedaż przez tego czeskiego właściciela. I wczoraj dowiedzieliśmy się, że Gazeta Wyborcza, Agora i pan Soros jest zainteresowany kupnem tego ogólnopolskiego radia, które ma większe zasięgi niż Radio Maryja, plus jeszcze dodatkowe koncesje na te wyspecjalizowane stacje w różnych największych miastach w Polsce. Czyli niebezpieczeństwa dotyczące tego, że ci, którzy są teraz w takich multimedialnych koncernach typu właśnie Agora, typu Cyfrowy Polsat, typu ZPR-y, typu spółki niemieckie, które są obecne na naszym rynku prasowym i radiowym, powiększają swój stan posiadania poprzez zakupy kolejnych, ale i one są też łakomym kąskiem dla różnych zagranicznych wielkich potentatów, bo przejęcie przez Discovery TVN-u pokazuje, że właśnie została przetarta ścieżka do tego, żeby wielka międzynarodowa firma, bo Discovery to jest potężna firma międzynarodowa, właściciel również stacji takich wyspecjalizowanych jak Eurosport, którego było stać na to, żeby kupić za ciężkie, bardzo ciężkie pieniądze prawa do transmisji Igrzysk Olimpijskich i wszystkich najważniejszych imprez sportowych. To jest z kolei zagrożenie takie, że w każdej chwili te polskie już rozrośnięte czy powiększone biznesy medialne też mogą być łatwo połknięte przez te wielkie międzynarodowe koncerny. Co się dzieje? Bo i w Stanach Zjednoczonych, i w zachodniej Europie poszczególne firmy medialne średniej wielkości wykupywane są przez tych wielkich międzynarodowych potentatów, którzy mają na przykład, tak jak jedna z telefonii komórkowej, 313 milionów klientów na świecie, prawda? To pokazuje skalę przedsięwzięć, które są w tej...
A model jest taki jak w koloniach po prostu, że silna monarchia francuska czy angielska dany kraj, prawda, zajmuje, wprowadza swoją walutę, swoje prawo itd. i powoli
wkracza bardziej podbija niejako. A tutaj myślę, że warto wrócić do roku 92, kiedy to właśnie powstała ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa medialna w grudniu pod koniec roku. I właśnie ta ustawa jest bazą do funkcjonowania ciągle naszych mediów. Właściwie według niej funkcjonuje. A przypomnę, kto tę ustawę pisał. W czerwcu 92 roku była tak zwana słynna noc teczek, po której upadł rząd pana Jana Olszewskiego. Tak. I rząd wtedy przeszedł w ręce, premierem stał się pan Pawlak.
Przeliczmy głosy, tak?
Jest, panowie, policzmy głosy, pan Donald Tusk w słynnym filmie, tak, pana Jacka Kurskiego. I co się stało? Właściwie pierwsza rzecz, jaką ten rząd zrobił, to właśnie przedstawił tę ustawę. Od czerwca do grudnia, proszę zobaczyć, niecałe pół roku i ta ustawa powstała. Była, jestem przekonana, pełna świadomość jej znaczenia. I według tej ustawy później budowano przez całe dekady rynek mediów w Polsce. I praktycznie kolonizacja, o której dzisiaj mówimy, to u nas, w naszym kraju, w okresie transformacji tak zwanej ustrojowej, przebudowy całego ładu medialnego, ona praktycznie innego stanu niż stan kolonizacyjny według mnie nie było.
Ale trzeba
nie było kapitału przecież żadnego.
Ale pani doktor, trzeba zauważyć, że w roku 2002 była podjęta próba ustawy dekoncentracyjnej, ale działania związane z tą aferą Rywina spowodowały, że właśnie rzucono to
2002 rok to był, tak jest.
I zaprzestano zrezygnowano z tej dekoncentracji.
To z hukiem się rozsypało, tak, tak oczywiście. Z tym, że nie wiadomo, jakby się to ostatecznie zakończyło, czy to byłoby tak... Jakiś sposób
pożąda. Tak jest.
Faktycznie takie znaczenie, ale ja myślę, że 92 rok to jest trochę już za późno, żeby mówić, że to jest początek tego, co się działo, choć oczywiście ustawa była wtedy uchwalona, bo potentaci, ci, o których tutaj mówiliśmy, działali na naszym rynku wcześniej.
Polsat kiedy się rodził, prawda?
Właśnie. A jeśli powiemy chociażby tylko o tych dwóch...
Pierwszy proces koncesyjny, 93.
Tak, pierwszy proces koncesyjny jest 93, ale Radio Z i RMF działało wcześniej na podstawie specjalnych zezwoleń ministra łączności. I rozpoczęło nadawanie bardzo wcześnie jedno i drugie radio i żadne inne nie dostało takiego pozwolenia. Bo jak zaczęło nadawać w Warszawie Radio Wawa związane z panem Reszczyńskim, to w ciągu 2 tygodni odpowiednie służby zajmujące się właśnie kontrolą nadajników zamknęły nadajniki. Po prostu opieczętowano wszystko i nie można było nadawać. Żadne inne radio nie miało po prostu tej możliwości. Te dwa skorzystały z tego niesamowitego boomu gospodarczego, jakim było wówczas rozwijająca się po upadku, no po wyborach czerwcowych w 89 roku gospodarka zwolniona, że tak powiem, z pęd komunizmu, prawda? Reklama drzwiami i oknami, bo reklamodawców było sporo i tylko oni mogli nadawać. Tam, gdzie była taka możliwość, im tych nadajników nikt nie zamykał. W momencie, kiedy rozpoczynał się ten proces koncesyjny, kiedy ustawa weszła w życie, to byli już tak silni gracze na rynku, że nie było możliwości, żeby ktoś inny zagroził po prostu im i dostał właśnie te dwa tak cenne dobra, jakim były ogólnopolskie koncesje na program radiowy.
I dzięki wsparciu Radia Maryja i wytrwałości ojca dyrektora do tej dwójki dołączyło przy tych koncesjach tak. Radio Maryja.
Ale co by było, gdyby były równe szanse, powiedzmy?
A, no właśnie.
Tak, i ta wyobraźnia.
Dokładnie tak.
Dzisiaj,
dokładnie tak.
Ojcze, to już nie będziemy przypominać tych lat, kiedy ludzie pisali listy do Krajowej Rady Radiofonii, że chcą mieć katolicki głos w swoim domu, proszę nam to dać. A potem mówiono, że tam w listach są jakieś pogróżki. Te listy przetrwały do współczesności. I jak obejmowałem urząd w Krajowej Radzie, to odnaleźliśmy te skrzynki, w których takie listy się znalazły i one są opracowywane, żeby pokazać, w jaką kulturą ludzie o to zabiegali, zbierali podpisy. Podobnie jak i o Telewizję Trwam. Ale my
to
tu
nie
cały...
była mowa nienawiści.
Oczywiście, no właśnie. Widzieli, ale my mówimy tutaj o samych radiach czy telewizjach. Ale to nie tylko ten obszar tak zwanej kolonizacji obejmuje tylko te samych nadawców. To wszystko, co się znajduje wokół tego, no na przykład także internet, także prasa i domy mediowe, także i inne zaangażowania tych nadawców, na przykład w bankowość. I zrobione zostało też w Krajowej Radzie takie zestawienie, jak i gdzie zaangażowani są poszczególni nadawcy w tym całym obszarze. I dopiero wtedy widać ten obszar zaangażowania. Tak jest. No, bardzo
ten hybrydowy charakter własności.
No nie ma wątpliwości, kto ma media, wielkie. Ten ma władzę. Tak?
Tak jest.
To jest już zasada.
A tutaj
tak
jeszcze
jasna.
Uwaga, właśnie jeżeli jesteśmy u początku tej transformacji, o której pani doktor mówiła, to całkowicie właściwie odpuszczono prasę, rynek prasy. Tutaj była absolutnie wolna amerykanka. Przychodzili różni ludzie z różnych stron. Mieli redakcje, właściwie upadały. Czy były 3 formy jakiegoś rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Ale na przykład coś takiego jak dziennikarskie spółdzielnie, one upadały, dlatego że dziennikarze, pomimo że się uwłaszczali, nie było kapitału. Ja sama byłam w jednej redakcji, właśnie takim miałam udział, ale to była raczej fikcja. A natomiast tych wielkich potentatów, dawne środowisko, że tak powiem, nazwę to postkomunistycznych, ludzi związanych z mediami, oni wiedzieli, gdzie jest rzeczywisty tort i szli w media przede wszystkim elektroniczne. Prasę odpuścili, zostawili, przyszli i teraz skutki tego także mamy, dlatego że właściwie rynek prasy drukowanej jest w znacznym stopniu zawłaszczony przez
Dziennik Polski,
kapitał zagraniczny.
Własność niemiecka. Gazeta Krakowska, własność niemiecka. Bierzesz jeden, bierzesz drugi, kupujesz, no właściwie jest ten sam właściciel. Czyli, dlaczego nie ma właścicieli nigdzie podawanych? Podaje się różne nazwy.
Jest
tak
Polska,
samo w mediach.
Polska, tylko w
ileż
tytule.
Ileż widziałem wystąpień o to, żeby mówić. Te media miały podane, kto jest ich właścicielem. żeby tę informację...
byłoby na przykład, takie... żeby tytuł niemiecki był, prawda?
No nie, ale może, może być...
gdzie ta firma płaci podatki, bo tego po prostu nie wiemy.
Tak jest.
A jeśli chodzi właśnie o rynek prasy, to my jesteśmy nauczeni, bo tak byliśmy tutaj jakby przyzwyczajeni do tego, że wolny rynek załatwi wszystko. Tak właściwie odchodząc od komunizmu, tak nas uczono i mówiono, że właściwie dobra gazeta po prostu będzie miała czytelników, jak jest kiepska, no to się nie sprzeda i nie będzie, nie, na rynku się nie utrzyma. A chciałam taki drobiazg może zwrócić uwagę z tego tygodnia. W tym tygodniu właśnie we Włoszech zapowiedziano cofnięcie dotacji do prasy. Rząd po prostu powiedział, że w ciągu 3 lat wygasza wszelkie dotacje dla gazet papierowych, że to nie ma sensu, bo tylko jakby sobie hoduje opozycję. Bez względu na to, czy nam, jak oceniamy rząd obecny we Włoszech, czy komuś to odpowiada, czy nie, chcę pokazać jedną rzecz. To znaczy przez tyle lat cały czas ktoś do tych gazet dopłacał.
I w dalszym ciągu trwają subsydia. Pośrednie, bezpośrednie w Niemczech, we Francji.
We Francji, wszędzie. A myśmy się nauczyli, że wszelkiego rodzaju media, nawet te najbardziej wymagające pracy, nakładu, fachowe, niszowe, też przecież nie będą bardzo masowymi wszelkiego rodzaju wydawnictwa. Muszą sobie poradzić na tym rynku same. Jak mają sobie poradzić? Jeszcze szczególnie, kiedy konkurują z tymi gigantami z zagranicy, które dysponują ogromnym kapitałem, żeby właśnie, nie wiem, tanio kupować zdjęcia, tanio kupować papier, bo robią dużo większy
serwisy
nakład.
Serwisy zagraniczne.
Serwisy zagraniczne, dokładnie tak.
Czyli cały czas ta filozofia bogaty może więcej.
Nawet
bogaty...
stosowany jest te redakcje, które wchodzą, dumping. To znaczy gazety sprzedają bardzo tanio, dlatego że mają inne źródła zasilania i mogą przez rok, dwa, nawet trzy sprzedawać właściwie za pół darmo tę gazetę.
Reklama z domów mediowych będzie jednocześnie w telewizji, w radio i jeszcze w gazecie.
Część tego znacznie taniej.
Teraz metrze, na przykład taki nasz dziennik, który no naprawdę jest tutaj w tym momencie, no jakie ma szanse w tym starciu? Pomijam już nawet także wartości, te techniczne możliwości, ale również obsada, siła personalna i tak dalej.
Do upadku ruchu i tak dalej.
Gdybyśmy te pieniądze, na przykład te pieniądze, które ma w Radio Maryja czy Telewizja Trwam i pracuje tymi siłami, tymi środkami, dali TVN-owi na przykład i żeby miał tak samo działać. No jestem bardzo ciekawa, jak długo potrwałaby ta stacja.
To są, drodzy Państwo, nieporównywalne wielkości. My mówimy o miliardowych po prostu budżetach stacji komercyjnych, naprzeciwko których na równi ma konkurować podmiot mały z bardzo minimalnymi dochodami. Nie da się tego robić na tym samym poziomie. To jest bardzo, bardzo trudne i dlatego mnóstwo po prostu podmiotów w Polsce tej konkurencji nie jest w stanie wytrzymać. I naprawdę najwyższy czas coś z tym zrobić, żeby z tą kolonizacją mediów po prostu skończyć.
Tak jak producenci, na przykład sprzedawcy, małe sklepy, prawda, a wielkopowierzchniowe.
To jest dokładnie to samo zjawisko. Tak.
To jest podobny system.
No właśnie i wkrótce, bo będzie na pewno ustawa o zmianie czy nowelizacji ustawy abonamentowej. I znowu rozlegnie się wszędzie informacja taka, jak to tyle z budżetu ma się zapłacić mediom publicznym olbrzymie kwoty. 1 200 milionów w papierach wartościowych. Przepraszam, to jest za 2 lata i to nie jest zapłata. To jest rekompensata za udzielony przez ustawowo, czyli przez parlament, czyli przez władzę, ustawowo zwolnienie z opłat abonamentowych. I jeśli się zwalnia, tak samo jak kupuję bilet, i jestem uczniem, mam zniżkę 33%, to te 33% nie ponosi stratę kolej, tylko państwo, jako że dało tym uczniom tę zniżkę, to powinno zapłacić i płaci. A dlaczego w abonamencie, poza tym, że są te spadki ze względu na te właściwie nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków, które uwierzyli ludzie i wobec tego tak zwanego haraczu nie będą płacić, to poza tym jest jeszcze grupa tych, którzy otrzymali ustawowo zwolnienie z opłaty.
I to jest cały zapis tego, duża. Tak, duże.
Jak sobie porównamy tych, którzy mają zarejestrowane telewizor, radia i telewizory, to połowa z nich ma zwolnienie.
Tak jest. Może opłat. Też coś z czymś
Czyli kto zrobić. Ma za to zapłacić? Ma ponosić publiczne media mają za to ponosić
cenę tego płacić.
Albo ciermiężnie prowadzić swoją działalność? Dlaczego?
Ja w międzyczasie zaproszę już naszych telewidzów, słuchaczy do rozmów tutaj z naszymi gośćmi i oczywiście podam numer telefonu, a będziemy dalej sobie rozmawiać i będziemy telefony, myślę, ciekawe przyjmować. Oblicza kolonizacji mediów. Polska Północna 56 657 00 11 56 657 00 12. Zagranica 0048 56 657 00 13. 0048 56 657 00 14. Rozmawiamy. Nasi goście, pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, pani dr Hanna Karp, medioznawca, pani poseł Barbara Bobula, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu i pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Moje takie pytanie dalej, żebyśmy szli może w naszych jeszcze rozmowach, chociaż telefony pewnie już się rozpoczną. Dalsze kroki, jeśli chodzi o zwalczanie tej kolonizacji, bo to jednak jest problem, prawda?
No, właśnie.
Dzisiaj opis choroby, a teraz trzeba...
Żeby nasi widzowie nie popadli w taką apatię i frustrację z tego powodu, że jest źle i że będzie jeszcze gorzej, to trzeba oczywiście mówić o tym, jakie są drogi ratunku w tej sytuacji. I są dwie, dokładnie dwie. Mianowicie pierwsza jest dotycząca działań ustawowych. I tutaj musimy wywierać nacisk, siłę społeczną gromadzić na rzecz tego, żeby odpowiednie bariery rozrostu tych gigantów były w Polsce wprowadzone, przynajmniej na tą modłę, jak to jest wprowadzone w innych krajach europejskich. Bo ta walka nierówna musi jednak mieć jakieś linie oporu po stronie ustawodawstwa krajowego i odpowiednio wczesne ostrzeganie, jeśli jest coś szykowane w ustawodawstwie europejskim. Dlatego, że bardzo często teraz się zdarza tak, że już jest za późno na gruncie krajowym bronić, kiedy wejdzie dyrektywa europejska, że pewne uregulowania muszą być wprowadzone do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Czyli ta strona ustawodawcza, ale też i potrzebna jest siła społeczna, która będzie to popierała. Dlatego, że żaden rząd, który się jednak stara wygrać następne wybory, nie zrobi czegoś, co będzie traktowane jako walka. Zwłaszcza, że nieświadomi obywatele czy wyborcy mogą bardzo łatwo zostać zmanipulowani przez tych, którym to zagraża, prawda? Bo skoro uderzamy w wielką firmę międzynarodową telekomunikacyjną, która chce przejąć nasz rynek medialny, to ta siła zrobi wszystko, żeby nasi wyborcy spowodowali przegraną takiej siły politycznej, która zacznie tę walkę. Czyli te działania ustawodawcze wsparte społecznie. Ale z drugiej strony jest potrzebne jeszcze wykorzystanie niewykorzystanych do tej pory elementów tego systemu czy ekosystemu, jak to nazwałam w trakcie naszego sympozjum, mediów katolickich, bo one ta świadomość tej siły jeszcze nie jest do końca wykorzystana. To znaczy nie mamy takiego podejścia, że trzeba wzmacniać nasze katolickie media maksymalnie i jeszcze wszystkie rezerwy, jakie są wśród ludzi co do wsparcia tych mediów, nie są wykorzystane. A poza tym, jaki jest główny oręż tych wielkich międzynarodowych korporacji? One nie tylko dysponują wielkim kapitałem, ale mają jeszcze drugą rzecz, którą my też mamy. Mianowicie mają wielką bazę danych i kontaktów, które zgarniają w internecie, bo jeżeli ktoś coś kupi, jeżeli ktoś zerknie na jakąś reklamę w internecie, to już ślad po nim w internecie jest i już taka osoba jest spersonalizowana. Wiadomo, że ona z pewnych form rozrywki korzysta, że pewną światopogląd reprezentuje, ma pewne poglądy na temat różnych rzeczy w informacjach i już się ją klasyfikowuje jako swojego słuchacza.
Ktoś czeka, mam informację.
My też.
Mamy telewizję albo słuchacza. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Witam wszystkich w telewizji Trwam. Uczestników i ojca prowadzącego. Ja dzwonię z południowej Polski, mam na imię Anna, 20 km od Częstochowy. Moja miejscowość się nazywa Truskolasy. I chcę powiedzieć, że mamy straszne kłopoty z odbiorem Radia Maryja. Na fali my 107 odbieramy, ale tu moja okolica, więcej ludzi by odbierało to radio i słuchało. Ale nie można w ogóle odbierać, bo Radio Z tak zakłóca, że niemożliwie. My mamy stację, która należy do Koszęcina i odbieramy na 107. Ja mam dobre radio, ale muszę naprawdę bardzo z nim ostrożnie. właśnie, żeby go na milimetr nie ruszyć, bo są zakłócenia. I chcę jeszcze nadmienić, że w tych truskolasach opodal 5 kilometrów jest postawiona wieża wręczyca wielka. I dzwonię w tej sprawie, żeby może na tej wieży ustawić jakąś tą wzmacniającą jakąś platformę, żeby tu nasza okolica odbierała to Radio Maryja.
Pani Anno,
bo naprawdę pytanie, ciężko nie
to, no, rozumiem. Tu sobie zapisałem też i to jest pytanie techniczne. Oczywiście ono jest ważne, ale łączy się z siłą nadawców.
Mocą, tak jest. Ale proszę panią, sobie odnotowałem, bo bardzo często spotykam się właśnie z takimi uwagami podobnymi do pani, wypowiedzianymi przed chwilą. Okazuje się, że słuchacze mogą natychmiastowo wręcz, jak coś takiego się dzieje, reagować. Nie tylko powiadamiać swojego nadawcę, który jest zagłuszany przez kogoś innego, ale w tej sprawie również mogą pisać skargi do Krajowej Rady, opisując o tak, jak pani to dobrze opisała. Miejsce, częstotliwość i kto jest tym, który zagłusza.
Czyli prawdopodobnie być może
będzie to rozpoznane. Tak, miałem sytuację właśnie zbliżoną do podobnej, ponieważ byłem na jubileuszu radia, rocznicy Radia Maryja i jeden z panów zwrócił się do mnie z informacją, że dziękuję bardzo, bo już od niedawna, a to było 1 grudnia, może słuchać już bez zagłuszania Radia Maryja. Skąd pan jest? Z Legionowa. Z Błonnej czy z Legionowa? Już nie pamiętam. No więc przyjechałem, sprawdzałem, o co chodzi. Okazało się, że w obszarze tym, które pokazywałem tutaj na mapce warszawskim, gdzie normalnie na początku Radio Maryja miało pewien obszar oddziaływania swojego słuchalności, to przydzielono bardzo bliską tej częstotliwości nadawanej w Warszawie częstotliwość komuś innemu i ten ktoś inny nadając wywołał w tym obszarze Serock, Jabłonna, Legionowo taki lej niesłuchalności czy zagłuszeń Radia Maryja. I mówią, a co to jest, to parę tylko miejscowości. Myślę, że a słuchalność pojawiła się dopiero wtedy, jak ten, kto uzyskał tę częstotliwość, już nie miał na możliwości otrzymania przedłużenia tego i musiał zakończyć działalność. I wtedy się okazało.
To jest taki nasz tak wewnętrzny monitoring.
Trzeba w ten sposób też działać.
Sobie to zapisał, tak proszę bardzo, i będzie sprawdzał i działał. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, poznajmy po głosie.
Lidia Kochanowicz, szczęść Boże. Ja przysłuchuję się bardzo ciekawie zarówno dzisiejszemu sympozjum, jak i teraz Państwa rozmowom w telewizji. I też czuję pewien niepokój, że być może przyjdzie taki moment w przyszłym roku, że będziemy mieć problem z odbiorem nie tylko Radia Maryja, ale i Telewizji Trwam. Otóż, jak Państwo wiecie, w tej chwili dzieją się sprawy związane ze zwolnieniem pasma 700 MHz, pasma, na którym odbierana jest m.in. Telewizja Trwam z multipleksu pierwszego, po to, żeby to pasmo zwolnić dla budowy sieci, z tego co pamiętam, 5G, i nadawcy z multipleksu pierwszego, ale myślę, że i ze wszystkich innych, będą musieli te pasma zwolnić, żeby przejść na częstotliwości niższe. Jestem po kilku spotkaniach w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie na ten temat trwają rozmowy. Trwają one zaledwie od kilku miesięcy. I zaczynam rozumieć, jakie to jest zagrożenie zarówno dla naszych telewizorów oraz dla nas, jako dla nadawcy. Powiem dlaczego. Otóż Krajowy Plan Działań obliguje właśnie do zwolnienia Polski do 30 czerwca 2020 roku tego pasma 700. I jeszcze dodatkowo jesteśmy przed wdrożeniem tak zwanego systemu DVB-T2 do 2022 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej, prosząc nadawców o spotkania, przekazał informację, że musimy to pasma zwalniać no właśnie już jakby od niedługo do czerwca 2020 roku. I mamy takie wątpliwości. Po pierwsze pytamy się, jak to się będzie przekładało na odbiorcę, to znaczy czy zmiana tego pasma będzie powodowała dla niego jakieś zakłócenia i ewentualnie jakieś koszty. Nie będę opowiadała wszystkich rozmów, które tam były przeprowadzane, natomiast konkluzja jest taka, że oczywiście będą zakłócenia odbioru i że telewidzowie będą musieli przestrajać swoje odbiorniki i ustawiać anteny telewizyjne. Będzie to również problem dla nadawcy, takiego jak Telewizja Trwam, ponieważ będziemy musieli ponieść koszt zmiany naszego nadawania z pasma 700 na pasmo niższe 400 czy 460. Natomiast Krajowy Plan Działań, o którym mówię, nie przewiduje, żeby taka zmiana tych częstotliwości obciążyła nie nadawców, a Skarb Państwa. A przecież wiemy, że pasmo 700 jest zwalniane po to, żeby było wykorzystane biznesowo, czyli ktoś go kupi za ogromne pieniądze i będzie z niego korzystać. Mówię o tym dlatego, że jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwem Cyfryzacji i jestem bardzo zdziwiona, że w środę, w najbliższą środę, polski Sejm będzie głosował zmianę ustawy Prawo telekomunikacyjne. I w tej ustawie właśnie będą wprowadzone zapisy, kiedy to Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła swoją decyzją zmienić nadawcę częstotliwości, nie pytając nas o zdanie i nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych. Jeżeli my nie zgodzimy się dobrowolnie, to taka decyzja zostanie podjęta bez naszej zgody i nie będziemy mieli prawa odwołania się nawet od tej decyzji. Chcę powiedzieć, że oczywiście rozumiemy, że to pasmo trzeba zwolnić, ponieważ ono będzie zwalniane w całej Europie, ale wydaje mi się, że Polska troszkę wychodzi przed szereg, ponieważ na przykład takie kraje jak Norwegia czy Chorwacja będą to zwalniały dopiero w 2021 roku. Estonia, Łotwa i Włochy w 2022 roku. Rosja, Białoruś, Ukraina i Serbia jeszcze w ogóle nie mają terminów. A są takie kraje w Europie jak Mołdawia, Albania, Bośnia i Hercegowina, kiedy w ogóle jest brak danych. I tutaj jest pytanie do pani poseł oraz do pana ministra, czy nie byłoby wskazane, żeby połączyć te dwie bardzo znaczące zmiany, jeśli chodzi o nadawanie z MUX-ów, to znaczy zwolnienie pasma 700 z przejściem na nadawanie przez stronę DVB-T. Chcę powiedzieć jeszcze, że analizując te sprawy, uzyskałam informację z Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ona chyba też została przekazana posłom, że taka zmiana nie będzie nic kosztować, to znaczy, że ona będzie albo będzie miała bardzo niski koszt, stąd też nie przewiduje się rekompensat dla nadawców. Mam przed sobą taką informację, którą przekazał na takim spotkaniu nam emiter, który mówi, że przebudowa sieci, właśnie żeby zwolnić to pasmo 700, będzie kosztowała około 80 milionów złotych plus sieć transportowa. Nie wiem, co to oznacza i ile by to miało kosztować. W związku z tym pytanie jeszcze raz do pani poseł i do pana ministra. Czy mogliby nam troszkę opowiedzieć o tej sytuacji? No i ewentualnie zadziałać, żeby tę sprawę wyjaśnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Pozdrawiamy i dziękujemy za tą właśnie rękę na pulsie, że pani tak jest. Tutaj to obserwuje.
No cóż, sytuacja jest dosyć dziwna, dlatego że nie wiedząc nawet o tych rozmowach, które pani dyrektor prowadziła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, przeczytawszy tę ustawę i zobaczywszy, że tam jest ten przymus przeniesienia się na inne częstotliwości, na sali sejmowej podczas pierwszego czytania miałam minutę na zadanie pytania. Zadałam pytanie, czy nie spowoduje to zakłóceń albo jakiegoś zaniepokojenia po stronie nadawców, którzy są teraz na multipleksach cyfrowych, bo rzeczywiście intuicja podpowiedziała mi, że tak może być. No, na to pytanie uzyskałam odpowiedź, że nic takiego nie będzie, że jest to całkowicie bezbolesne, bezkosztowe i w ogóle niemożliwe właściwie do zakwestionowania działanie. No i troszkę tym po pierwsze uspokojona, ale po drugie tym także, że ustawa miała być czytana w drugim czytaniu dopiero w lutym i uchwalana ewentualnie 19 lutego na następnym posiedzeniu Sejmu. Jeszcze dodatkowo zadałam pytanie, bo było takie posiedzenie komisji połączone, Komisji Kultury i Komisji Cyfryzacji. Usłyszałam od wiceprezesa Telewizji Polskiej pierwszy raz, który się wypowiedział wtedy, informację o tym, że są wątpliwości nadawców. I zadałam powtórnie to pytanie wówczas na posiedzeniu komisji i znowu zostałam, że tak powiem, bardzo mocno przekonywana byłam, że tutaj problemu nie ma. I ze zdziwieniem w piątek, kiedy dowiedziałam się o porządku obrad nadzwyczajnego terminu posiedzenia Sejmu, bo nie miało nie być tego posiedzenia, zobaczyłam w tym porządku, oprócz innych pożytecznych spraw, także bardzo przyspieszone drugie czytanie tej ustawy i uchwalenie jej prawdopodobnie w nocy ze środy na czwartek, bo mają być głosowania gdzieś tam koło 12 w nocy. Więc no, sytuacja jest dosyć taka zagadkowa, dlatego że to jest temat bardzo ważny i drażliwy społecznie i mający konsekwencje w roku wyborczym, bo przecież będziemy mieli dwa cykle wyborów europejskie i potem parlamentarne. I no, wydaje mi się, że absolutnie niemożliwe i niepotrzebne jest, żeby wprowadzać tego typu zamieszanie i wobec tych wątpliwości, które wyraziła pani dyrektor, żeby tak przyspieszać uchwalenie tej sprawy. Skoro jeszcze z Rosjanami nie jest uzgodnione zwolnienie tych częstotliwości, które obejmuje całą naszą wschodnią ścianę, czyli nie możemy na terenie całej Polski tego wyłączyć bez zrobienia tego przez Rosjan. I po drugie, jeśli nie ma uzasadnienia do tego, żeby państwo nie rekompensowało ewentualnych kosztów. Bo rzeczywiście wyliczenia emitela można kwestionować, można się z nimi zgadzać. Tego nikt nie wie, bo przecież nie ma niezależnych na ten temat ekspertyz. Ale ten emitel będzie sobie to w jakiś sposób chciał zrekompensować, jeśli takie koszty poniesie. A tu nie ma żadnej odpowiedzi na pytanie, czy taką rekompensatę ze strony państwa kiedykolwiek zostanie udzielona. Wręcz nie. Jest rzeczywiście bardzo niebezpieczny, niebezpieczny i taki, można powiedzieć, na granicy zgodności z konstytucją, o ile nie niezgodny z konstytucją, przepis odbierający dotychczasowe częstotliwości tym nadawcom, którzy je uzyskali w drodze postępowania koncesyjnego. Przymusowe odebranie i przeniesienie ich na inne częstotliwości. Sprawę do środy trzeba na pewno wyjaśnić i zdjąć to z porządku tego posiedzenia. Mam nadzieję, że to zostanie zrobione w duchu odpowiedzialności za w ogóle całą stan zaufania państwa do państwa ze strony zarówno nadawców, jak i odbiorców, przecież wszystkich stacji telewizyjnych, które są na multipleksie.
To uderzenie na przykład w odbiorców, którzy do tej pory...
To jest bardzo zagadkowa sprawa, dlaczego właśnie w takim pośpiechu to zostało. Może to przypadek, ale może nie. Zobaczymy.
Ja tylko dodam, ponieważ pytanie było kierowane nie tylko do pani, ale do mnie, że traktuję to jako interpelację i od razu jutro do przewodniczącego Krajowej Rady występuje, żeby wystąpił przed środą. Świetnie. Do sejmowej komisji.
Mamy teraz na antenie połączenie z ojcem dyrektorem Radia Maryja i Telewizji Trwam. Witamy serdecznie ojca dyrektora. Niech będzie pochwalony.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany, szanowni państwo, dziękuję serdecznie za ten program i za to, że państwo wzięliście udział w tym sympozjum bardzo ważnym. Bardzo ważnym. Oblicza kolonizacji mediów. Tu chodzi o skolonizowanie naszych umysłów. Bo o to chodzi przez media. Nie potrzeba teraz, żeby podbijać narody, to nie potrzeba mieć broni, czołgów. Wystarczy mieć media. I to jest właśnie to. Pierwsza sprawa, to co pani dyrektor Jakochanowicz pytała, to może ja jeszcze do tego takie pytanie, czyj to jest interes, co Ministerstwo Cyfryzacji chyba to za to jest odpowiedzialne, robi. Ja słyszałem, że tutaj to jest, no w każdym razie, to jest interes niemiecki. Warto by się temu przypatrzyć. Ja nie mówię, że jest tak na pewno, ale tak słyszałem. To jest pierwsze. A w ogóle to jak z tymi naszymi mediami, gdy popatrzymy na własność, to z tych mediów drukowanych, te drukowane media, czyli prasa, jest z tej prasy regionalnej, powiedziałbym, czy tej mniejszy mający zasięg, jest to zwłaszcza ziemie odzyskane zachodnie, co jest tej prasy w rękach niemieckich nawet 92%. Jeżeli weźmy pod uwagę ogólnopolskie i tak dalej, to tyle nie ma procent, ale jest około 80, nie wiem dokładnie nawet. Dzisiaj na konferencji nam podawali, jakie nakłady ogromne. No to są nakłady niewspółmierne do No, to po prostu niewyobrażalne. Mówi się, że z prasy, mediów może tych katolickich, drukowanych, my możemy mieć katolicy, mówią, pan doktor Pasionek mówił, że może nawet 0,5%, usłyszałem, że no 2, to tak optymistycznie procent z tych mediów drukowanych, a więc ile jest tej liberalno-lewicowej, prawda? Można sobie wyobrazić, nie dziwmy się, że ludzie później tak myślą, jak myślą, że można przeróżne rzeczy wmawiać ludziom i nawet katolikami takich ustawić, żeby sami występowali nawet przeciwko Kościołowi katolickiemu, przeciwko duchowieństwu i tak dalej. To ja to odczuwam zwłaszcza przy Radio Maryja. Nawet katolicy są tacy, potrafią pytać o te różne, są przekonani niektórzy do tego, co mówi to właśnie ta strona liberalno-lewicowa, chociażby o nas, jakie, prawda, jakie tu my miliony dostajemy od PiS-u, jakie, prawda, jakim Maybachami, jaki tu jest, jakie to imperium i tak dalej. No to jest nieprawda. Także jaki wpływ mają te media na nas, prawda? A jeżeli chodzi o telewizyjne kanały, no to popatrzmy na przykład, tylko TVN ma gdzieś 13 kanałów przynajmniej różnych, w tym chyba 3 na multipleksie. Polsat, ja do niedawna myślałem, że jest 50 mają kanałów. Okazuje się, że dużo więcej. Dzisiaj mówił mi ten pan doktor Pasionek też, nawet do 100 mówi mi i mówił mu uzasadnienie, jak to idzie tam. Tłumaczył, nie miałem możliwości wysłuchania go wszystkiego, ale w każdym razie jest ogromna ilość kanałów, w tym 13 na multipleksie. A jeżeli weźmiemy jeszcze inne i tak popatrzmy, dlaczego nasze umysły są takie, dlaczego takie myślenie. No i przy tym jeszcze dodajmy inne rzeczy, prawda, które są, to są potężne potęgi i te potęgi mówią, że Radio Maryja i to jest imperium, po to, żeby wmówić katolikom, uważajcie, to jest takie imperium, a oni tacy naprawdę szczerzy patrioci, zatroskani o Kościół, o prawdę i tak dalej. No i to jest ta jedna wielka manipulacja, czyli kłamstwo. Kłamstwo przekazywane w sposób niewidoczny. Ludzie nie zauważają, że to jest kłamstwo i przyjmują bardzo łatwo. To jest może tyle. Czyje interesy w takim razie? Czy to są interesy polskie? No i czy to jest dla społeczeństwa, które jest katolickie? Służą, czy to nie jest dla wyrywania właśnie Pana Boga z serc? Warto o tym pomyśleć. To jest zwłaszcza dla słuchaczy Radia Maryja, żebyśmy wiedzieli, co popieramy. Popieramy dane media, kupując je nawet kupując, włączając je, telewizję, radio i tak dalej. Po prostu to jest niewyobrażalny walec, te media. Niewyobrażalny walec, który niszczy nasze umysły, nasz system wartości, nasze sumienia, nasze osobowości. I powinniśmy zadbać wszyscy o katolickie media, o wspieranie katolickich mediów. Tak, to może tyle. Dużo byłoby mówić. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi. No właśnie, kwestia kolejna.
Pytanie zadał ojciec dyrektor, kto na tym może zyskać, prawda? Czy w tym przyspieszeniu migracji telewizji naziemnych do innych pasm częstotliwości i na zwolnieniu pasma 700 MHz na rzecz 5G, czyli tej nowej generacji przesyłu informacji przy pomocy sieci komórkowej. Otóż no, wiadomo, że rzeczywiście zyska strona niemiecka, dlatego że to jak, tak jak Rosjanie zachodzą ze swoimi częstotliwościami na naszą ścianę wschodnią, tak z kolei nasza ściana zachodnia zachodzi ze swoimi częstotliwościami na, poza granicę z Niemcami. I dlatego oczywiście Niemcy zainteresowani we wcześniejszym przejściu do standardu 5G i zwolnieniu go i sprzedaniu czy zaoferowaniu tych częstotliwości wielkim firmom telekomunikacyjnym, oni chcą, żeby Polska to zrobiła wcześniej, prawda? Czyli nawet przed terminem, do którego zobowiązała nas Komisja Europejska. Dzisiaj dowiedziałam się też, bo zaczęłam więcej drążyć ten temat, że mieliśmy jako państwo polskie prawo do połowy zeszłego roku zgłosić sprzeciw wobec tych terminów narzuconych przez Komisję Europejską i podobno państwo polskie tego nie zrobiło. I w związku z tym nie jesteśmy w tej grupie państw wymienionych przez panią dyrektor Kochanowicz, które zawarowały sobie, że dwuletni jeszcze okres dodatkowy przejściowy będą miały. Czyli Niemcy z jednej strony, ale z drugiej strony wszyscy ci, którzy chcą wejść na nasz rynek z technologią 5G, są zainteresowani tym, żeby telewizje zeszły z tych częstotliwości wcześniej, to jest wiadomo. I oczywiście nie służy temu, i to można sobie tylko wyobrazić, kto mógłby z tego mieć korzyść, to zamieszanie na rynku telewizyjnym i konieczność przestawiania się i przemodelowywania całego rynku telewizji naziemnych w roku wyborczym, prawda? No bo wiadomo, że to spowoduje zakłócenia u wszystkich tych, którzy są tylko naziemnie dostępni, albo tych, którzy mają gorzej z dostępem przez kabel czy przez platformy satelitarne. A przecież ani Telewizja Polska nie ma platformy satelitarnej, ani nie ma platformy satelitarnej Telewizja Trwam, żeby dotrzeć innymi drogami do słuchaczy, gdy zawiedzie nadawanie naziemne, które dociera, przypominam, do 1/3 Polaków. Czyli to jest bardzo strategiczny element całego systemu medialnego w Polsce.
Ja bym tutaj w uzupełnieniu jeszcze chciała dodać, dla mnie to jest jakieś ogromne i gigantyczne zagrożenie z punktu widzenia odbiorcy, z punktu widzenia po prostu widza, bo może stracić kontakt z tym, co lubi, do czego się po prostu, z nadawcą, po prostu z tym, co się przyzwyczaił, bo bardzo często też jest tak, że w momencie, kiedy właśnie przy tego typu zmianach nie możemy obejrzeć tego, do czego się przyzwyczailiśmy, trafiamy na coś zupełnie nie innego. Przy dzisiejszym świecie promocji, reklamy nowych programów, atrakcyjności też różnego rodzaju takich programów komercyjnych, może się po prostu okazać, że ten widz odpłynie i nie wróci. On zapomni nawet, że coś kiedyś takiego widział. To jest bardzo niebezpieczne.
Uwagę, jak jest traktowany też człowiek katolik, prawda, w Polsce, gdzie tyle procent opowiada się, że jest z ludźmi wierzącymi, prawda? Jakie to jest traktowanie szerokiej grupy, mówię odbiorców, ale też ludzi wierzących.
Znaczy, nie jest się katolikiem tylko wtedy, gdy jest się na mszy świętej, ale także w swojej normalnej działalności. Jeżeli miałbym być kimś innym, będąc członkiem Krajowej Rady, a kimś innym uczestnicząc we mszy świętej, to byłaby schizofrenia.
To jest takie powiedzenie, że nie liczycie się tak naprawdę.
Czyli proszę ojca, nie kijem go to pałką. Jeżeli Telewizja Trwam otrzymała tutaj wejście i tak dalej wcześniej, tak ciężko wywalczone, to z drugiej strony są jakieś przepisy, które mogą wypchnąć znowu z rynku.
Ich nie ma.
Rozumiem. Ja mówię, mogą być.
Ale przykre jest to, że w tym takim kontekście, prawda,
tak,
kiedy mamy
a przy tym
teraz
jeszcze
dobrą
jest,
zmianę.
My mamy jeszcze jako Polska i całe wszystkie kraje tego dawnego bloku sowieckiego, które po 1989 roku dotknęła transformacja, to nazywa się tak zwanym syndromem spóźnionego gościa. A więc w latach 80., kiedy Zachód budował swój rynek dualny, bo to stosunkowo późno, to jest połowa lat 80., czyli ten dzielił rynek na telewizję publiczną i telewizję komercyjną, to myśmy wychodzili ze stanu wojennego wtedy. No jakże mogliśmy budować? Więc ciągle okazuje się, jesteśmy na linii poszkodowanych.
No i jeszcze chciałbym jednak w pewnym stopniu bronić dobrą zmianę, bo pani dyrektor mówiła o zachowaniu w kontaktach tych osób, które reprezentują czy urząd, czy ministerstwo. Ale te osoby to są osoby, które mogą działać na niekorzyść tej dobrej zmiany, dając być może w odniesieniu do petentów swoim zachowaniem reakcję taką, którą petent odnosi do kogoś, kto kieruje całą instytucją. Jeśli ten kierujący o tym nie wie, no to nawet nie może zareagować. Więc dlatego myślę, że w tych reakcjach, które przewidziałem, to przewiduję jeszcze również odniesienie także i do tych zachowań urzędników, tak bym określił.
Też popatrzmy, jak tutaj nasze media służą. Przecież parlamentarzyści są bardzo często gośćmi rozmów niedokończonych, informują o sprawach, o problemach też Polski i tak dalej, więc myślę, że
ja
tu...
Rozumiem, że to nie dotyczy tylko telewizji TRAN. Multiplex pierwszy to jest multiplex pierwszy, tylko że ci inni mogą mieć możliwość zapłacenia, a tu trzeba będzie zapłacić z czego? Z ofiar odbiorców. No i
cały
to jest,
czas jesteśmy,
i to jest różnica.
My to mówimy, dziękujemy każdego dnia poszczególnym, konkretnym ludziom, którzy się po prostu dzielą, na zasadzie dają to, co mogą, prawda?
Żeby się tym bardziej apel ojca dyrektora o to, żeby jednak zastanowić się nad tym, że no, wszyscy, którzy utożsamiają się z Kościołem, którzy chodzą co niedzielę do swojego kościoła parafialnego, żeby jednak uświadomili sobie, że to nie bierze się z niczego, że mamy kulturę katolicką, że mamy tradycję i że mamy obronę wartości, wychowanie odpowiednie dzieci i młodzieży, że do tego trzeba się zastanowić nad tym, jak wesprzeć jeszcze media, które mają ten sam, co my, pogląd na świat i ten sam system wartości, a nie przeciwne media, czy te, które niszczą rodzinę, czy niszczą tradycję katolicką, czy polską.
I nie tylko ofiarami, ale także oddziaływaniem na tych, którzy mogliby skierować tutaj reklamy. Bo trzeba przyznać, że w telewizji TRAN reklam jest stosunkowo mało. Być może jedni się jak boją, bo może to jakieś jeszcze z dawnego okresu tej obawy, stygmatyzacja nadawcy, a może właśnie my jako słuchacze, oglądający widzowie, możemy w otoczeniu naszym, wśród rodzin powiedzieć, dlaczego reklamujesz się gdzieś indziej, a nie reklamujesz się tutaj. I to jest znaczący wpływ.
Już podsumowanie oblicza kolonizacji mediów, to dzisiejszy temat rozmów. Jeszcze jakieś słowo na koniec.
Tak, ja już może tutaj dołączę, tak a propos, że jednak właśnie jeżeli mówimy o budowaniu opinii, oddziaływaniu i tak dalej medialnym, to no jednak tą rolę wiodącą mają media elektroniczne. I nawet gdybyśmy mieli tutaj bardzo dobry rynek prasy, to nawet największe wydanie gazety, powiedzmy liczące nawet 500 000 nakładu,
a to, takich faktycznie nie ma.
Po naszej stronie, prawda? W tej chwili nie mamy aż takich wielkich konsorcjów. Tak. To nawet program w telewizji, który był w telewizji publicznej, Dobranocka, miał 800 tysięcy widzów i już mówiono, że to trzeba zdjąć, bo to jest bardzo słaba oglądalność. Więc tutaj nawet największy nakład z bardzo słabą oglądalnością telewizyjną, jakie oddziaływanie? No niestety, tym bardziej, że w tej chwili audytoria przede wszystkim już mniej czytają, odzwyczajają się czytelnicy. Oczywiście czytanie mediów elektronicznych to jest inna kwestia, ale media drukowane, papierowe, no niestety są właściwie na całym świecie w odwrocie i trzeba się do tej sytuacji także przygotowywać w tej chwili.
Ja myślę, że naszą bronią przeciwko kolonizacji mediów jest po prostu wiedza i chęć dotarcia do tej wiedzy, szukania jej, o wiedzy o mediach, tego, kto za tym stoi, z czym to się wiąże. Jeżeli ktoś mówi mi, że ja nie korzystam z żadnych mediów, nie mam telewizora, nie czytam gazet, mi wystarczy internet, no to pytanie brzmi, no ale co? Skąd czerpiesz wiedzę w internecie? Jakich portali? Po prostu jesteś użytkownikiem, co klikasz? Czy widzisz to, że czasem może znajdujesz się w specyficznej bańce informacyjnej, czyli jak raz wszedłeś na coś, to już tak z tego nie wychodzisz i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tym czymś, czym są media dzisiaj, trzeba się bardzo interesować, żeby nie być jakimś ślepym narzędziem w czyichś rękach.
No myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy jednak nie zapominali, że mamy ogromną siłę jako środowisko katolickie w Polsce i że tej siły jeszcze do końca nie wykorzystujemy, że możemy ją jeszcze zmultiplikować, powiększyć, lepiej zorganizować i w tym środowisku mediów katolickich i niezależnych bronić się przed inwazją, która na całym świecie następuje, na te wartości, które są nam bliskie.
Pan minister,
a mnie już tylko pozostaje podziękować. Podziękować ojcu dyrektorowi, ojcu rektorowi uczelni za to, że jak zawsze ma ciekawe pomysły i ten pomysł związany z wspomnieniem świętego Franciszka Salezego jest bardzo dobrym pomysłem na jeszcze różne oblicza inne. Będzie w kolejnych latach też czas.
A my bardzo dziękujemy za udział w naszej audycji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, naszym telewidzom, słuchaczom za telefony. Oczywiście kontynuujemy temat, ale już z innymi gośćmi o 21.30 w Radiu Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy Państwa. Dziękując za udział w tej audycji.